będziemy powoli zaczynać, ale zginęła mi jedna gościni, więc nawołuję przez mikro... Jest? Nawołuję, żeby usiadła. Ja tu się trochę rozgoszczę, pootwieram sobie. Bardzo się cieszę, że się widzimy, zwłaszcza w tym szczególnym dniu, bo dokładnie dzisiaj przypada stulecie surrealizmu. 15 października, 100 lat temu dokładnie, został ogłoszony manifest surrealizmu przez André Bretona i no to chyba jest naprawdę znakomity po prostu dzień na to, żeby świętować wydanie w Polsce książki Artystki i surrealizm Whitney Chadwick w tłumaczeniu Anny Arno, wydanej przez wydawnictwo Smak Słowa. Bardzo dziękujemy za tę książkę wydawnictwu, za ten pomysł genialny, ponieważ był to wielki brak na naszych półkach. Książka ukazała się w 1985 roku, no i tyle czasu jej zajęło, żeby do nas dopłynąć, także dosyć długo. Moimi gościniami, które oprowadzą nas po tej książce i w ogóle po stuleciu surrealizmu, a właściwie surrealistek, są Anna Arno, tłumaczka książki, pisarka, historyczka sztuki, poetka i jeszcze długo by wymieniać, ale na tym na razie zakończę. Proszę o brawa. I Agnieszka Toborska, również historyczka sztuki, romanistka, znawczyni surrealizmu, pisarka. No to dzisiaj rozmawiamy o innej książce, ale może wspomnę tylko, że właśnie ogłoszono, że będzie trzeci dodruk jej książki Spiskowcy wyobraźni z nowym rozdziałem o stuleciu surrealizmu, ale ani słowa więcej o tej książce, bo dzisiaj inna książka jest bohaterką. Bardzo Państwa potem poproszę też o włączenie się do dyskusji i zadawanie pytań, także można najbliższą godzinę też oprócz słuchania poświęcić na wymyślanie trudnych pytań do naszych specjalistek. A pierwsze pytanie, może zaczęłam od tego, że ta książka wyszła w 1985 roku. Była i jest książką bardzo przełomową. Stąd właśnie ta radość, że znajduje się na naszych półkach. Chciałabym, Aniu, ciebie zapytać najpierw, jako pierwszą, o to, na czym polega dokładnie jej przełomowy charakter. Co jest w niej takiego, że no właśnie cieszymy się dziś, że wreszcie możemy ją czytać?
To była książka przełomowa w chwili, kiedy się ukazała i zaskakujące jest chyba to, że dla nas ciągle jeszcze do pewnego stopnia może taka być, że część stereotypów, które próbowała obalić, nadal funkcjonuje. To znaczy przede wszystkim ta książka gromadzi, czy przedstawia wspólny, zbiorowy portret surrealistek, to znaczy kobiet związanych z surrealizmem, nie jako no, kobiet, które inspirowały surrealistów, które się no, kręciły wokół nich, tylko pokazuje jako pełnoprawny artysta, to znaczy nie takie pokazuje, tylko odkrywa dla czytelników to, że były artystki, które miały własne ambicje, własny plan twórczy, wyobraźnię nie mniejszą niż ci mężczyźni surrealiści i które nie były imitatorkami, partnerkami, które samodzielnie tworzyły. Oczywiście są przypadki są różne. Były przypadki też artystek, które tak jak na przykład Nouche Eluard brały udział w wspólnych tych zabawach surrealistycznych, tych wytwornych trupach, czy tworzyła kolaże, ale nie, bez takiego zamiaru czy własnego projektu artystycznego, ale większość tych artystek tu przedstawionych w książce to są artystki no tak jakby w pełni świadome. I to jest, i myślę, że też jedną z najważniejszych myśli tej książki jest ukazanie pewnej sprzeczności w tez panów surrealistów, którzy kobiecość, kobietę uczynili jakimś ważnym tematem i tematem przemyśleń, i tematem malarstwa surrealistycznego, ale w zasadzie no, albo ignorowali prawdziwą twórczość kobiet, twórczość, osobowość, bali się jej, albo wręcz kiedy ona wychodziła na jaw, próbowali ją tłamsić, bo jednak obawiali się, że zostaną przyćmieni, czy choćby zostanie im zabrany czas na własną twórczość.
Może jeszcze pytanie jedno do ciebie w takim razie, bo Chadwick opisuje kilkadziesiąt artystek w swojej książce wraz z ich twórczością i bardzo barwnym opisem ich życiorysów. Tymczasem faktycznie na tych pierwszych zdjęciach, które zresztą w książce są zamieszczone z wystaw surrealistycznych czy z ich spotkań, to tych kobiet jest bardzo, bardzo niewiele. Jak to było? To znaczy, czy one po prostu do tych zdjęć nie oficjalnych nie pozowały, czy dlaczego na tych zdjęciach tak one zanikły?
No, liderem grupy takim niekwestionowanym był André Breton i on chyba sobie nie życzył. To znaczy myślę, że nie traktował, nie wiem, może pani będzie lepiej wiedzieć, nie traktował poważnie obecności kobiet jako pełnoprawnych członkiń ruchu. Chadwick opisuje takie spotkanie wręcz poświęcone omówieniu seksualności. I właściwie tylko jeden z uczestników, bodajże Aragon, zauważył, że brakuje tu kobiet, ich zdania, i skoro omawiamy również seksualność, erotykę kobiecą, to one powinny być obecne.
Czy to jest tak, że one, Agnieszka, że one napływały po prostu do tego ruchu później, czy jaka właśnie jest, jaki jest powód ich początkowej nieobecności?
Tak, to jest powód głównie techniczny, to znaczy one były znacznie młodsze od surrealistów i w tych 20 latach, w czasie których Man Ray zrobił główne zdjęcia, do których my się odwołujemy, ich po prostu jeszcze wtedy nie było. Jest tam Simone Breton, która na tym słynnym zdjęciu Sny na jawie występuje w roli muzy i maszynistki, siedzi przy maszynie do pisania i spisuje właśnie sny surrealistów. Natomiast potem w 30-tych latach już one jednak bardzo zaistniały na zdjęciach, czy to robionych w tych budkach fotograficznych, czy na wakacjach na południu Francji, czy w Cadaqués u Dalego. I to, o czym ja właśnie piszę w książce, o której nie będziemy mówić, w Spiskowcach Wyobraźni, że 90-te lata przyniosły taki gigantyczny przełom w myśleniu o ruchu, to było z jednej strony, że właśnie te znacznie młodsze surrealistki i bardziej długowieczne zaczęły wtedy umierać. Umarła, pamiętam, kiedy Dora Maar umarła, jak to nagle nam otworzyło oczy, kiedy się ukazywały książki wyłącznie na temat jej jako muzy Picassa i tej płaczącej w jego portretach, a nagle okazało się, że była nie najlepszą malarką, bo właśnie epigońską, ale fantastyczną fotografką, robiła takie oniryczne, wspaniałe zdjęcia. No i jak to się zdarza w takich czasach, w takich momentach się otworzyły pracownie, posypały się wystawy, posypały się książki. I ten właśnie pierwszy przełom, który ja opisywałam, bo teraz możemy mówić o drugim przełomie, który nastąpił 2 lata temu, ale ten pierwszy przełom to były właśnie lata 90., kiedy nagle odkryto surrealistki, no i też przyjrzano się zupełnie innym formom sztuki, nie tylko było to malarstwo i rzeźba, o których myśmy się uczyli na studiach, ale te wielkie wystawy, które się wtedy przez świat w cudzysłowie przetoczyły, pokazały właśnie formy bardziej efemeryczne, czyli zdjęcia, rysunki głównie właśnie do wybornego trupa, kolaże, no i moje ulubione przedmioty surrealistyczne.
A jak już trzymasz mikrofon, to możesz nam opowiedzieć może o recepcji tej książki w 1985 roku i zaraz potem, jak
właśnie, więc ja nawet
przyjęta.
Przyniosłam, gdyby państwo chcieli zobaczyć, to jest to pierwsze wydanie, okropnie ciężkie, z 1985 roku, także tutaj zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał rzucić okiem. Jest mniej ilustracji niż w polskim wydaniu. Ja może powiem tutaj anegdotą odpowiem. Mianowicie, no tak się złożyło, że ja od 1988 roku spędzam pół roku w Stanach, tam wykładając w szkole artystycznej i przez kilkanaście lat mieszkałam w domu mojej przyjaciółki artystki, historyczki sztuki, bardzo bliskiej właśnie no, wychowanicy Whitney Chadwick. I ta właśnie moja przyjaciółka, która jest ode mnie no, 10 lat starsza, opisywała, jak to ona skończyła w Berkeley studia. Przez kilka lat była artystką, po czym postanowiła wrócić na graduate studies. I tam przyszła właśnie, ponieważ się przyjaźniły z Whitney, do Whitney. Whitney jej otworzyła swoją bibliotekę, powiedziała, że tam może pracować. I Evie, to jest imię mojej przyjaciółki, zorientowała się, że przez te kilka lat wszystko się właśnie w myśleniu o sztuce zmieniło. I spytała się Whitney, słuchaj, co się stało przez te kilka lat? A Whitney odpowiedziała, stał się feminizm. No i jej wielką zasługą oczywiście było wydanie tej książki, która bardzo dużo zmieniła. Ten 85 rok to był ciekawy moment, bo wtedy też wyszła pierwsza książka o fotografii surrealistycznej pod tytułem L'amour fou, czyli Miłość szalona, gdzie były wzmianki o różnych artystach i artystkach, między innymi, o teraz o, nie lubię tego słowa, ale tutaj ono pasuje, o ikonie no, bardzo wielu ludzi, mianowicie Claude Caon, która była, no właśnie w angielskim jest ta forma they teraz, która jest pomiędzy on i ona. W Polsce jeszcze tej formy nie mamy. No, osoba artystyczna by się w tej chwili powiedziało, prawda? No więc była osobą artystyczną, która się związała ze swoją przyszywaną siostrą i tworzyły taki no, znany lesbijski tandem w Paryżu, zresztą bardzo przez Bretona popierany, bo to no, też jest to skomplikowane jednak jego stosunek do artystek. I Claude Caon razem ze swoją właśnie partnerką robiły bardzo ciekawe portrety i potem z tego książki kolażowe. A imię Claude to był jej pseudonim, który we francusku istnieje zarówno jako forma męska, jak i żeńska. I w tejże książce właśnie przełomowej, wspaniale wydanej L'amour fou, jest notka, że Claude Caon był właśnie mężczyzną, który zginął w obozie koncentracyjnym. Także dwa fałsze, ponieważ Claude Caon ze swoją partnerką, owszem, one były zaangażowane w ruch oporu, rozrzucając na wyspie Jersey takie pudełka po papierosach z bibułkami, z informacjami o tym, jak front się posuwa, żeby żołnierze niemieccy to znaleźli. Zostały aresztowane przez Gestapo. Wiele zdjęć Claude Caon zginęło, ale wojna się kończyła i nie wyjechały do obozu koncentracyjnego. Czyli wtedy, w tym 85 roku naprawdę bardzo niewiele było wiadomo. A zresztą tutaj nie będę podawała tytułu, ale ostatnio czytałam książkę nie mającą nic wspólnego z surrealizmem, właśnie wydaną w Polsce, gdzie jest wzmianka od Claude Caon i znowu jest informacja, że był to mężczyzna i bojownik o wolność Francji. No. Także no to na razie tyle.
Ja chciałam teraz zrobić taką króciutką przerwę, tylko żeby oddać cześć tym duchom, które tutaj krążą, bo nad nami wyświetlają się obrazy, które znajdują się w książce i siedząc pod nimi poczułam jakby obecność tych wspaniałych kobiet, a także chciałam oddać hołd i powiedzieć, jakże wspaniałe jest to, że możemy siedzieć między czterema wspaniałymi obrazami Marii Anto, więc tylko chciałam odnotować ich obecność. I teraz pomyślałam, że może spróbujemy się tak trochę, podpytam was i spróbuję się przy waszej pomocy rozprawić z tym, że o surrealistach mówi się dziś często i chętnie, że są mizoginami. Lubimy im z tej nowoczesnej perspektywy zarzucać, że bali się kobiet i właśnie źle je traktowali. I Anna, od ciebie chciałabym zacząć, bo Chadwick nie pisze o tym tak wprost, no ale bardzo to analizuje jakby tę relację między surrealistami, surrealistkami i kobietami, które do tego ruchu się przyłączały. No i jednak pokazuje, wie, że ten ruch był dla kobiet niezwykle atrakcyjny. To znaczy, no, on był ruchem, który przyciągał chyba awangardowym, który przyciągał największą ilość kobiet. Jak to rozumieć, dlaczego je przyciągał i co sądzisz o tym zarzucie, że oni są mizoginami?
No, z naszego punktu widzenia na pewno są, bo już społeczeństwo, świat wygląda inaczej, już pewne zachowania są nie do przyjęcia. Kobiety stały się partnerkami, pracują, tworzą, to już nie są te czasy. W pewnym sensie Chadwick, zresztą ona się broni i tłumaczy na początku, pisała swoją książkę wbrew czy przy zastrzeżeniach niektórych ze swoich żyjących bohaterek, które miały wątpliwości co do takiego ujęcia w książce, gdzie będą same kobiety artystki. Leonor Fini bardzo zdecydowanie się, nie chciała być nazywana surrealistką i nie chciała, żeby jej prace były pokazywane w zbiorowym kontekście, bez prac kolegów. No, jej niechęć do przypisywania się do surrealizmu wynikała pewnie częściowo z takiej przywódczej roli Bretona, więc nie chciała być częścią jakiegoś zjawiska, gdzie kto inny błyszczy i lśni, bo miała taką osobowość jednak niezwykle dominującą, ale myślę, że te kobiety miały też poczucie pewnej wspólnoty, takiej wspólnoty grupy artystycznej, która razem przeżywała, razem odkrywała. Zresztą surrealizm miał wiele takich praktyk wyjątkowo kolaboracyjnych, to nie wspólne, to znaczy wspólnego tworzenia, działań zbiorowych właśnie. I tworzenia dzieł sztuki, to znaczy w których działał przypadek i do pewnego stopnia ta wspólnota, wspólna zabawa odgrywały rolę i takie oddzielenie ich problemu było dla nich trudne. Także Chadwick miała swój cel w takim ujęciu tematu i ona unika i oceniania roli mężczyzn i w zasadzie nie omawia ich prac, nie porównuje, dlatego że takie było jej zamierzenie. Jednak taka jest jej teza. Ona uważa, że surrealiści lubili kobiety jako muzy, niekoniecznie jako partnerki.
A jeszcze ta pierwsza część mojego pytania, albo druga, już nie pamiętam, ale ta druga połówka, czyli co było dla kobiet tak bardzo jednakowoż pociągającego w takim razie, w tym ruchu, że tak do niego chętnie przystępowały?
Wyzwolenie, to znaczy chyba możliwość, jednak możliwość tworzenia, to znaczy życia. Kobiety miały różne życiorysy, ale niektóre wychodziły z tak zwanych dobrych i bardzo zamożnych domów i uciekały od przypisanych im ról, to znaczy panienki, która miała być prezentowana na takim balu debiutantek jak Leonora Carrington, która miała dobrze wyjść za mąż i właściwie nic poza tym. Także to była możliwość życia w świecie artystycznym, w grupie, myślę, że definiowania się też poprzez tą grupę, takiego definiowania się zawodowego, artystycznego poprzez bycie w grupie. A poza tym jednak w przypadku niektórych z nich wielka miłość do poszczególnych artystów. Te miłości się, partnerzy się zmieniali, bywały różne okresy inspiracji, ale w książkach, która podkreśla oczywiście swobodę, wolność kobiet, ich samodzielną twórczość, ale oczywiście nie daje do zrozumienia tego, jak bardzo niektóre z nich były zakochane, jak bardzo podążały za swoimi twórczymi partnerami. Oczywiście czasami było na odwrót i Lee Mireller w końcu zostawiła Man Ray, dlatego że nie był gotowy przyznać jej udziału we wspólnej twórczości, ale no na pewno w niektórych wypadkach, chyba w wypadku Dory Maar do pewnego stopnia to było takie nieomal, to znaczy no Dora Maar i Picasso to trudno nazwać surrealizmem, bo Picasso miał swój okres surrealistyczny, ale że te kobiety bywały też związane, nieomal szaleńczo zakochane w mężczyznach, jak Leonora Carrington w Ernście przez pewien okres, także to był też ten powód.
Agnieszka, mogę cię też jeszcze prosić, bo bardzo mnie ten temat ciekawi. Mam taki, tak się w ogóle zastanawiam, czy my mamy prawo tak surowo oceniać no, jakieś inne epoki, gdzie panowały inne zwyczaje. Może mamy. Może faktycznie byli mizoginami, co sądzisz? I co było atrakcyjne dla kobiet w tym ruchu?
Tak, no atrakcyjne było to, co tutaj pani Ania powiedziała oczywiście, że ten ruch dawał im wolność. Zresztą Meret Oppenheim pod koniec życia wspaniałomyślnie powiedziała, że ona nie uważa, żeby surrealiści ograniczali wolność kobietom. Pamiętajmy, że w żadnym innym awangardowym ruchu nie było tyle kobiet, ile w ruchu surrealistycznym. I one oczywiście uciekały z opresyjnych, konserwatywnych domów i tutaj uzyskiwały wolność. Najczęściej się to zaczynało od jakiegoś związku poważniejszego bądź nie z jakimś surrealistą. Potem te związki się szybko rozpadały. Najczęściej, no bo surrealiści właśnie mieli te wizje niemożliwe kobiety, dziecka, muzy, femme fatale i tak dalej. Ale ja, zresztą przepraszam, że jeszcze raz się odwołam, ale w tym nowym rozdziale Surrealizm ma 100 lat w spiskowcach wyobraźni właśnie piszę o czymś, co jest coraz bardziej, uważam, niesłychanie ważne, mianowicie o perspektywie historycznej, którą przez te 30 parę lat wykładów wiem, że młodym ludziom jej wytłumaczyć się po prostu nie da, bo młodość no, jest od tego oczywiście, żeby strajkować, buntować i nie zgadzać się. W ogóle cały koncept perspektywy historycznej ogromnie ich denerwuje. Ale uważam, że musimy na surrealizm spojrzeć z perspektywy historycznej. Jasne, że byli mizoginami, ale 100 lat temu pewnie wszyscy albo prawie wszyscy mężczyźni mizoginami byli. Był to nie tylko 100 lat temu, no właśnie. Był to jedyny ruch, który w latach po tej wielkiej rzezi pierwszej wojny, kiedy rząd francuski propagował politykę pronatalistyczną, widząc w kobietach matki przyszłych żołnierzy, surrealiści fascynowali się kobietami nie mającymi z macierzyństwem nic wspólnego. Bohaterką filmu Wampiry Fejada Irmą Webb, bandytką, zbrodniarką. Czarownicą Matyldą z powieści gotyckiej mnich Luisa, gotową do największych zbrodni. Postaciami prawdziwymi, takimi jak Berton, która otruła ojca gwałciciela, czy słynne siostry Papin, prototyp pokojówek, które dokonały rzeczywiście wyjątkowo brutalnej zbrodni na swoich pracodawczyniach, które przez lata je upokarzały. Czy anarchistce, która zastrzeliła prawicowego dziennikarza. Więc wtedy, kiedy cała opinia publiczna jednogłośnie oczywiście potępiała, czy to córkę, która otruła ojca, czy pokojówki, które zabiły swoje pracodawczynie, oni widzieli jednak no, inny wymiar tych zbrodni. Tak samo zresztą jak w czasach, kiedy część naszych współziomków domagała się, żeby Polska kupiła kolonie i w czasach wystaw kolonialnych surrealiści rozdawali ulotki nie chodźcie na wystawę kolonialną, czy organizowali anty właśnie wystawę kolonialną. Czyli no znowu z punktu widzenia perspektywy historycznej oni byli niesłychanie odważni i otwarci. Ja już tutaj ostatni raz się odwołam właśnie do spiskowców. Piszę w tym rozdziale, że jest to ruch awangardowy, oczywiście bardziej nas obchodzący niż, nie wiem, kubizm czy konstruktywizm, które są interesujące dla badaczy sztuki, ale nie dla przeciętnego człowieka. Surrealizm ciągle wzbudza emocje, czy to negatywne, czy to pozytywne. I ta moja książka w tej chwili jest trochę, te emocje właśnie odzwierciedla, bo ta część główna jest pisana bardzo z perspektywy właśnie feministycznej XXI wieku, a ten nowy rozdział, w którym piszę, że jednak starzejąc się łagodnieją i widzę właśnie wszystko mniej czarno-biało i kiedy teraz jest trochę tak odeż w stół, a nożyce się odezwą, prawda? Mówi się surrealizm i natychmiast pada z jakiegoś tam, często tych samych ust właśnie ci straszni mizogini. A tutaj może jeszcze jedna taka anegdotyczna historia, że surrealiści, będąc oczywiście homofobami, ale oczywiście w tamtych czasach, jak Ewa pewnie powie dzisiaj też często, większość osób zabierających publicznie głos na te tematy była właśnie homofobami. Zresztą, ponieważ historia jest pełna paradoksów, więc surrealiści przez swoich oponentów byli nazywani homoseksualistami, bo w ustach oponentów to była właśnie największa obraza. Ale, oj, troszkę spojrzałam się na panią Anię i zgubiłam wątek. Aha, ale oni jednak byli znani z tego, że wyśmiewali takie zawody typowo męskie. No, słynęli z Leonorą Carrington na czele właśnie z obrażania księży. Śmieli się z munduru, zresztą dlatego pewnie surrealizm nigdy w Polsce nie zaistniał, bo po tej pierwszej wojnie tam był śmiech z munduru, tutaj był, prawda, apoteoza munduru. Czy robiąc swoje słynne seanse, jako media używali mężczyzn, no a zwykle były to zawody obsadzone przez piękne, młode właśnie kobiety.
Słucham was, ale też cały czas mi oczy uciekają do tych obrazów, muszę uczciwie powiedzieć. I tak się zastanawiam, może na takie pytanie możecie mi odpowiedzieć. Gdybyśmy mieli tylko te obrazy, stworzone przez surrealistki, to czy uważacie, że obraz, jaki byłby obraz surrealizmu, jakie byłyby główne tematy, które wtedy byśmy mówili, że ruch surrealistyczny podejmuje, jakie byłyby jego bohaterki i w ogóle czy mielibyśmy zupełnie inny obraz surrealizmu, gdybyśmy wykluczyli z niego mężczyzn? Może to jest prowokacyjne pytanie, ale takie mi przyszło do głowy, Anna.
No, myślę, że niczego by nam nie brakowało w zasadzie. To znaczy może na tym się Chadwick trochę rozwodzi o znaczeniu erotyzmów i takiej otwarcie erotycznej sztuki kobiet i ona dochodzi do wniosku, że większość z nich jednak uciekała od takich otwarcie erotycznych przedstawień. No a wiadomo, że surrealiści się lubili tym bawić i prawie się ocierali gdzieś o pornografię. No dzięki tej książce odkryłam pracę czeskiej, to znaczy pochodzącej z Czech surrealistki Tuajent, która się niczego nie bała, jak pisze właśnie Chadwick, nawet jeszcze jako starsza pani chodziła na filmy pornograficzne do kina, które ją bardzo inspirowały. I ta jej sztuka otwarcie erotyczna jednocześnie nie jest wulgarna, jest taka bardzo dowcipna. No z kolei u Leonor Fini jest taki bardzo dosyć, znaczy no, osobliwy erotyzm z wątkami homoerotycznymi, takimi mistycznymi, który, ale nie tak silnie zaznaczony jak u innych surrealistów. Ale mam wrażenie, że nic, żadnego z głównych wątków by nam nie brakowało, że jakby jakieś pustki.
W sensie, że u nich te wątki też były, czy że te wątki, których by nie było, to za nimi nie tęskniby, bo są jakieś słabe?
Nie, to znaczy, no, to może jest mój problem, że ja że nie tęsknię, że pewne rzeczy mniej cenię, ale no, powiedzmy, że metafizyczne krajobrazy Kiriko i można by znaleźć takie puste, niepokojące przestrzenie u K-Sage. Z kolei są motywy, wątki, których u artystów mężczyzn nie ma. Jest twórczość Fridy Kahlo, która stała się tak no jakby rozbuchana przez popkulturę, że prawie jest trudno na nią popatrzeć jakoś oryginalnie. Jest to jednak bardzo silny taki głos kobiecy i przekazujący doświadczenie kobiece, często bardzo, bardzo dramatyczne, tragiczne i tego u mężczyzn nie ma. Są te dzieła nawiązujące do, ocierające się o abstrakcje, kompozycje, teraz nazwisko artystki, która była też panią doktor, Grace Paltrow. Także są to bardzo oryginalne światy i myślę, że nie dlatego niczego by nie brakowało, że one są epigońskie, ale dlatego, że jest to twórczość niezwykle bogata i w której cała idea surrealizmu się została zawarta.
Agnieszka.
Tak, nie, no ja się zgadzam. Oczywiście Frida Kahlo, która... Zresztą, przepraszam, jest to, obiecuję, już absolutnie ostatnia
nawiązanie. Ale już nie przepraszam, już.
W każdym razie, jak powstał pomysł nowego rozdziału, to wiele przychylnych osób mówiło mi właśnie, napisz o Fridzie Kahlo, którą ja sobie ogromnie cenię i próbowałam, oglądałam filmy, oglądałam gadżety, ale nie byłam w stanie. No robimy jej oczywiście wielką krzywdę tą popkulturą, a może nie, może by surrealistom się to podobało, bo oni w końcu też lubili... te granice między wysoką a niską sztuką obalać. Natomiast oczywiście Frida Kahlo, która mówiła jak tak wiele o w swoich 50 paru portretach, o autoportretach, o cierpieniu, o przedstawiając siebie, jak dawniej się przedstawiało świętego Sebastiana z ciałem przekłutym strzałami. No oczywiście ona otworzyła drzwi potem do nurtu feministycznego w 60-tych latach, kiedy właśnie artystki zaczęły opowiadać o swoim ciele i o cielesnym i o cierpieniu. No tutaj pani Ania wymieniła De Chirico. No, z nim jest o tyle bardziej skomplikowana sprawa, że on jednak był pierwszy i to, co on robił w tych latach nastych, to robił nie jako członek grupy, tylko rzeczywiście tą pitturę metafizykę wymyślił i bez niego i nie byłoby Ernsta i Magritta i tak dalej. Czyli on rzeczywiście wymyślił coś zupełnie sam. Na pewno ta sztuka kobiet jest bardziej tragiczna, chociażby mówiąc właśnie o miłości szalonej, tutaj mężczyźni ją opisują z bezpiecznego mostku kapitańskiego, natomiast kobiety i w literaturze, tutaj mamy, nie wiem czy tu mamy Uniki Curn książkę, ale mamy Leonory Carrington, które obie opisują właśnie miłość szaloną, ale z punktu widzenia ofiary, nieszczęśliwej kobiety. Co do właśnie czeskiej surrealistki Toyen, to jest, no znowu właśnie była to osoba artystyczna, która, zresztą Toyen to jest pseudonim po czesku to je on. Toyen się ubierała właśnie w męskie garnitury i była no na pewno przedstawicielką osoby, dla której seksualność była tak ważna, bo sama była no pomiędzy tą żeńskością a męskością, co, o czym wtedy się bardzo oczywiście nie mówiło tak otwarcie, jak się mówi teraz, więc pewnie stąd w sztuce tej osoby artystycznej właśnie jest więcej tematów erotycznych niż w sztuce innych artystek, chociaż też mówiąc właśnie o tych pustych metafizycznych pejzażach, z kolei jej czy jego rysunki robione w czasie wojny, trochę zainspirowane Magrittem, ale jednocześnie też bardzo osobne, są bardzo ciekawą taką refleksją na temat właśnie kondycji ludzkiej. Także myślę, że dobrze, że mamy i surrealistów, i surrealistki, że oni jakoś dobrze...
Nie chciałam ich wyrzucić oczywiście, ale zmierzałam do tego, że jednak ta książka jest zbudowana no, na tym podziale płci i stara się wypatrzeć i zauważyć i przyszpilić no, jakby właśnie te takie inne jakości, inne walory, inne tematy i tak dalej. Czy państwo już wszyscy ją czytaliście? Bo ja nie chcę mówić jakiejś, mam nadzieję, że nie, bo chciałam zauważyć tylko, że książka jest w ogóle napisana w niesamowity, no bardzo mądrze, to znaczy nie w taki prosty sposób, że ona opowiada życiorysy w taki linearny sposób, a teraz opowiem o Limile, a teraz opowiem o Fridzie Kahlo, tylko ona jednak podejmuje raczej takie filozoficzne tematy, czy społeczne tematy, czy historyczne, ale po prostu... Czy wypatruje jakiś trop i idąc za nim przy okazji przywołuje te właśnie niesamowicie barwne życiorysy i podaje przykłady. Także jest naprawdę też niesamowitą przygodą czytelniczą. Ale do czego ja zmierzałam, to już sama też nie wiem niestety. Chciałam tylko jeszcze raz zapewnić, że nie chciałabym wykreślić mężczyzn z tego kanonu. Aha, już wiem, zmierzałam do alchemiczek, bo zmierzałam właśnie do jakby tego już prawie na samym końcu rozdziału, który zauważa jednak właśnie takie bohaterki, które u mężczyzn w ogóle się nie pojawiały, które kilka, a zwłaszcza Remedios Varo i Leonora Carrington rozwinęły. I chciałabym, żebyśmy na sekundę jeszcze porozmawiały o tej kobiecości, jak ona jest reprezentowana u surrealistek. Jakie są, już wspomniałeś o Kahlo, ale może jeszcze możemy pójść dalej i trochę też wspomnieć o tych kobietach jako, nie wiem, takich osobach, które posiadają jakąś niesamowitą wiedzę na temat świata. No to po prostu dzisiaj trochę brzmi tak ezo i wydaje mi się, że też może sprawiać, że tak dzisiaj bardzo kochamy surrealistki, że są tam takie wątki związane między kobiecością a naturą, trochę taki można by już tam wypatrzeć jakiś ekofeminizm. Zgadzacie się czy bredzę, Anna? Biedzę, widzę, pominie. Ale ja nie jestem historyczką sztuki, więc proszę mi wszystko wybaczyć.
No, dla mnie to jest jakiś problem, dlatego że ja jestem bardzo sceptyczna do takich czarów. I jest zresztą cytowana w tej książce książka Henri Michelet. Czarownice, która zresztą no, też taki, to ona z kolei z takiej pozycji mężczyzny, który no, zna się na tym, opisuje, kim jest kobieta, czarownica, która ma jakieś niesamowite moce wiedźmy, która jest nawiedzona, która czaruje. I w Remedios Varo i Leonora Carrington lubiły tego rodzaju, no ja bym to nazwała zabawy, może ktoś by się obraził, lubiły porównanie malarstwa i kuchni, że, to znaczy gotowanie jakichś przedziwnych potraw. Żadna z nich nie była dobrą kucharką. Ponoć, to znaczy świetną kucharką stała się Lee Miller w ramach takiej no, trochę powojennej terapii. Zaczęła gotować niezwykle wyrafinowany i profesjonalny sposób, a one no, lubiły bawić się w takie, no właściwie jak dziewczynki, w takie potrawy zaczarowane, w których były różne składniki zupełnie niejadalne, takie spisy potraw z niezwykłymi składnikami. O ile pamiętam z dawnej lektury, chyba potem w jakiś sposób nawiązuje tego Olga Tokarczuk, chyba podaje taki przepis na tort z muchomorem. To były tego rodzaju tego rodzaju chyba zabawy i wiara w jakąś nadprzyrodzoność, nadprzyrodzoność i cudowność, z którą one mają kontakt.
Czy ty się z tym zgadzasz, czy za tym uważasz stoi... Coś,
ja się nie
w sensie, czy to są tylko takie zabawy, czy to jest coś głębszego?
Bo uważam, że Remedios Varo i Leonora Carrington były osobami z tak niesamowitym poczuciem humoru i właśnie może to też ich różni od, mówiąc o co różni, no oczywiście to zawsze jest ogromne uogólnienie, ale surrealistów i surrealistki, że ja nie przypominam sobie surrealistę, który by miał tak przewrotne poczucie humoru jak Leonora Carrington. I one jednak, porównując właśnie kuchnię, gdzie się dokonuje jakaś alchemiczna przemiana w garnku, do gabinetu alchemika, one jednak odczyniają te sfery kobiecości, które w tradycyjnym, prawda, pater familias odsyła żonę do kuchni i do pokoju dzieci. One pokazują, że mogą być to też miejsca, gdzie się dzieje poezja i magia. Mamy tutaj Marynę Ochab, znakomitą tłumaczkę Trąbki do słuchania, która jest książką, też nie lubię tego słowa, ale niewątpliwie kultową dla wielu osób. Ja napisałam posłowie do pierwszego wydania, potem długo starałyśmy się o wznowienie. Szczęśliwie wyszło tym razem z posłowiem Olgi Tokarczuk i od bardzo dawna, odkąd przeczytałyśmy tą książkę, właśnie z Olgą się nazywamy Siostry w Trąbce. I ta książka mówi oczywiście o magii, mówi o szukaniu Graala, mówi o tym, że to właśnie stara kobieta, a nie Galahad, znajduje Graala, ale jest to napisane piekielnie przewrotnie i z niesłychanym poczuciem humoru, więc ten feminizm jest przeciwieństwem feminizmu właśnie z zaciętymi zębami, który powtarza, że surrealiści to mizogini i kropka. Ale pokazuje zupełnie nowy wymiar, a poza tym, co ta książka dokonała i co dokonywała też Leonora Carrington w swoim malarstwie, ona odczynia takie odium wiszące nad postacią starej kobiety, bo stara kobieta była i jest widziana albo jako właśnie czarownica, albo poczciwa babcia właśnie stojąca nad garnkiem. A tutaj Marion Letterby, czyli główna bohaterka Trąbki do słuchania, jest fantastyczną postacią o olbrzymiej wyobraźni, która z innymi starszymi panami dokonuje rewolucji świata, znajduje Graala i oddaje go właśnie pramatce wielkiej bogini. Ale wszystko jest to napisane zupełnie z nieprawdopodobnym poczuciem humoru. I może, żeby jeszcze Państwa, jeszcze jedna anegdotka, przekonać właśnie Państwo, którzy nie znają tej książki, która jest teraz dostępna szczęśliwie właśnie, Trąbka do słuchania. Ja zresztą dzięki Whitney Chadwick poznałam Leonorę Carrington, pojechałam do niej do miasta Meksyk i przywiozłam jej, przemyciłam, bo tam na lotnisku się, oni mają te weneckie lustro, więc stwierdzają, czy ktoś wygląda podejrzanie, czy nie, i się zapala zielone czy czerwone światełko. Jak się zapala czerwone, to przeszukują bagaż. Ja wyglądałam niewinnie, więc się zapaliło zielone. I przywiozłam jej suszone grzyby z Polski. I świadoma tego, że ona właśnie bardzo lubiła żartować na temat gotowania, więc ofiarowała mi te grzyby. Ona nie wykazała się żadnym zainteresowaniem, wsadziła je na najwyższą półkę i powiedziała, że przestała gotować, bo uważa, że osoby gotujące są wykorzystywane przez rodziny. A druga anegdota, ja jej przyniosłam taki amulet, jest w Meksyku, w mieście Meksyk, taki wielki targ Senora, który jest w przewodnikach opisywany jako bardzo niebezpieczne miejsce, na które nie należy chodzić. A było to dawno, było to na początku wieku, może wszystko teraz wygląda inaczej, ale wtedy było to rzeczywiście magiczne miejsce, gdzie kobiety z Chiapas przywoziły różne zioła i inne rzeczy i było też sporo amuletów. No więc ja też nabyłam amulet dla Leonoru, uważając, że skoro magia, to magia. No i znowu nie było specjalnie entuzjastycznej reakcji i spytałam się jej, czy wierzy w moc amuletów. No co ona mi odpowiedziała, amulety są jak meksykańska telefonia, czasem działają, czasem nie.
Zauważyłam, że zaczynamy wywoływać ludzi z publiczności, więc mam nadzieję, że nie będziesz, Ania, tym skrępowana, ale chciałam, jeśli pozwolisz, Anię Świtajską, wydawczynię tej książki, zapytać, skąd w ogóle ten pomysł się wziął, czy był jakiś taki impuls, iskra? Zapraszam.
Myślę, że takim impulsem była książka Lindy Nochlin, którą wydaliśmy pod koniec zeszłego roku i która uświadomiła mi, że artystki wciąż są niewidoczne, ale też książki, które się ukazywały już w Polsce, no, Sylwii Ziętek, książki, które odkrywają na nowo artystki, no, i całe mnóstwo już teraz tego typu książek się pojawia, na szczęście. No ale ja myślę, że jeszcze bardzo dużo przed nami do zrobienia, i no, a że surrealizm w ogóle jest takim dla mnie bardzo ciekawym i ulubionym moim ruchem, no to uważam, jak znalazłam tę książkę, uznałam, że nie ma wyjścia. Trzeba ją wydać. I zdawałam sobie sprawę, że to nie jest jakaś nowa książka, która po prostu z, nie wiem, wnosi, znaczy to, że ona wnosi coś nowego do naszej narracji w historii sztuki. Nie wiem, czy wy się zgodzicie jako historyczki sztuki, bo ja też nie jestem historyczką sztuki, ale myślę, że jednak nasza historia sztuki potrzebuje tego typu książek, bo po prostu ich nie ma. I no nie wiem, to może powiem o takim swoim doświadczeniu, bo skończyłam właśnie studia podyplomowe z historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. I tam o artystkach, może trzech usłyszałam na tych studiach. Więc no jest problem w tym względzie. No i pomyślałam, że jako wydawczyni mogę coś tutaj zmienić i staram się to robić.
To zainteresowanie kobietami i surrealistkami było widać bardzo na Biennale Wenecji 2 lata temu. Właściwie cała prawie, że ta główna wystawa, oprócz tego, że w ogóle miała jej tytułem, był cytat z Leonore Carrington, to po prostu przedstawiono tam niesłychanie dużą ilość prac surrealistek. Jak sądzicie? No rozumiem, że jest ten czas po prostu też powrót odkrywania właśnie tych czy wypełniania tych białych plam, ale też no naprawdę ludzie kochali to Biennale, kochali. Ja po prostu słyszałam o nim same tylko dobre słowa i same zachwyty. Dlaczego tak jest, że dziś po latach te prace tak bardzo na nas działają, Anna?
Myślę, że zaczęło się, to znaczy był od dłuższego czasu super gwiazda Salvador Dalí ze względu na wszystko, na swój ekscentryczny styl bycia, na swoją osobowość, na prace, które jednak są dosyć łatwo przyswajalne, to znaczy chyba jednak łatwiejsze w odbiorze niż kubizm analityczny Picassa, czy w ogóle, to znaczy całe bogactwo twórczości Picassa, owszem, niezwykle znane i cenionej, ale mimo wszystko zwykle trudniejszej w odbiorze. I druga gwiazda, Frida Kahlo, no, która już właśnie wyrasta poza to znaczy znają ją osoby, które nie chodzą zwykle do muzeów, znają niewiele obrazów i znają zjawisko, jakim jest Frida Kahlo. I myślę, że trudno mi powiedzieć dlaczego. Na pewno są liczne gałęzie sztuk, nie tylko plastycznych, którym bliska jest wyobraźnia oniryczna, taka wyzwolona. W gry wideo dużo wykorzystują surrealistycznego, no powiedzielibyśmy, imaginarium. To znaczy surrealiści otworzyli tę możliwość, tak? To znaczy oderwania, łączenia różnych światów, zjawisk bez logicznego związku na przykład. Także myślę, że jest dużo takiej twórczości, którą na oko nazwalibyśmy postsurrealistyczna, magiczna, powiedzmy. Kilka dni temu byłam w muzeum, które się nazywa Ochorowiczówka w Wiśle, i to jest Muzeum Realizmu Magicznego. To jest pojęcie, które raczej się stosuje, odnosi się zwykle do literatury. A jest to miejsce, zresztą willa wybitnej osoby, wynalazcy, naukowca, psychologa, który jako jeden z był pionierem, no, interesowały go takie zjawiska psychologiczne poza rzeczywistym, różne ezoteryczny, powiedzielibyśmy dzisiaj. I tam zgromadzona jest, poza tym, że jest kilka grafik Dalego, jest niesamowite bogactwo takiej rodzimej twórczości nawiązującej do surrealizmu. No, powiedzmy, że z punktu widzenia historii sztuki epigońskiej, to często epigońskiej, ale jednak bogaty, jeśli chodzi o tą zawartość wyobraźni, jakieś latające wyspy, obrazy zawierające mnóstwo szczegółów, to znaczy rzeczy, które też często się pojawiają w twórczości, w innym wydaniu, w twórczości dla dzieci, ale wydaje mi się, że jest coś w takim widzeniu świata, co nadal porusza wyobraźnię, czy trafia do szerszej grupy odbiorców i myślę, że nie wymaga też, ponieważ jest to, tam rządzi sen, rządzi wyobraźnia, to nie ma takiego poczucia takiego wstydu, jaki wiele osób robi zastrzeżenie, ale ja nie znam historii sztuki, więc obawia się mówić o obrazie, czy nawet podziwiać obraz, czy rzeźbę, bo nie wiem, co to miało przedstawiać, do czego się odnosi. Surrealizm nie stawia tych wymagań, także możemy powiedzieć, że to jest zachwycające, nic o tym nie wiedząc. To znaczy, ja myślę, że nie należałoby mieć takiego wstydu w stosunku choćby do sztuki dawnej, w której jest też mnóstwo wolnej wyobraźni, ale myślę, że taka jest też taki, to jest jeden z powodów tego, dlaczego surrealizm jest wciąż żywy.
Agnieszka, ja miałam taką myśl, że my potrzebujemy ucieczki wyobraźni znów, bo nasze życie jest jakieś takie pełne bodźców, bardzo takich konkretnych. No,
na pewno. Ta Biennale 2 lata temu, na którym skoro wywołujemy osoby z publiczności, też miała wspaniałą wystawę Ewa Kuryluk tutaj obecna. Natomiast rzeczywiście tytuł, tak jak mówiłaś, Mleko snów pochodził z opowiadania dla dzieci Leonory Carrington i były tam obrazy Leonory Carrington i były obrazy, były rzeźby, były przedmioty. Rzeczywiście wszystkie, czy prawie wszystkie jakoś nawiązujące do estetyki surrealizmu. Jak tłumaczyła kuratorka Biennale, ona pracowała nad Biennale 2022 w czasie pandemii. Wtedy, kiedy wszyscy oczywiście byliśmy skazani na ekrany, jedno Biennale się nie odbyło. Także ja nawet stwierdziłam, że moi studenci nigdy nie słyszeli o Biennale w Wenecji, no bo akurat kiedy mogliby słyszeć, tego nie było. I postanowiła, że to Biennale będzie właśnie dotyczyło malarstwa, będzie dotyczyło przedmiotów i nie będzie, albo będzie bardzo mało projekcji wideo, filmów i tak dalej. I na pewno my jako odbiorcy też bardzo doceniliśmy tą autentyczność i no właśnie ucieczkę. Oczywiście, że nawiązując do czasów, kiedy narodził się surrealizm, prawda, jest dużo zbieżności. No, surrealizm się narodził wtedy, kiedy świat zapominał o Hiszpance, która była taką pierwszą gigantyczną pandemią od czasu czarnej śmierci, kiedy zachorowała połowa ludności ziemskiej, a umarło, no, ciągle są kontrowersje, ile milionów. No teraz my oczywiście też wykreślamy COVID z pamięci, chociaż kilka lat temu uważaliśmy, że będziemy po nim żyć inaczej, mądrzej, ekologiczniej, bardziej z empatią dla natury. No wtedy było to napięcie, widmo faszyzmu i zbliżającej się wojny. No teraz też nie pamiętam w moim życiu takiego napięcia, jaki jest teraz wobec inwazji na Ukrainę i wojny w Gazie. No i w takich momentach oczywiście jest potrzeba do ucieczki, co nie jest eskapizmem, jest to jakaś chęć, żeby znaleźć sobie w głowie trochę przewiewu. Na ile ta potrzeba jest rzeczywiście związana z zainteresowaniem surrealizmu, to myślę, że na bardzo niewielką skalę. Ja lata temu napisałam taki duży wstęp do książki Jakuba Banasiaka Zmęczeni rzeczywistością i to były wywiady z malarzami, zresztą głównie, jeśli nie tylko mężczyznami, którzy jakoś się tam do surrealizmu wpisywali, ale jak kiedykolwiek padało pytanie, czy o Freuda, czy o Bretona, to oni się odżegiwali jak diabeł święconej wody. Czyli no, podsumowując, jest to kwestia skomplikowana, droga Paulo.
Rzucę okiem na zegarek, ale jeszcze tylko dwa pytania, już naprawdę oddam Państwu mikrofon. Także szybciutkie takie tylko, bo w kinach też jest, był, chyba już go nie ma, ale naprawdę znakomity film o Lee Miller, głównie opowiadający co prawda o tym jej doświadczeniu korespondentki wojennej, no ale jakże fascynujący życiorys i jaka fascynująca postać. I mam takie też, opowiadała się o tych gwiazdach Dalego i Kahlo, i też mam taką myśl, że my po prostu bardzo teraz lubimy życiorysy, bardzo zwracamy uwagę na biografię artystów. Nie lubimy już tak oddzielać dzieł od życiorysu, tylko są one dla nas fascynujące. A jakże fascynujące były te życiorysy. Może jeszcze słowo dosłownie możemy powiedzieć o tym, że czy dobrze rozumiem, że surrealizm jest też po prostu projektem na życie. Bo tak jak czytałam te życiorysy tych kobiet, to można by się pokusić o to, żeby stworzyć jakieś takie wytyczne dla życia surrealistycznego. Anna, może kilka wskazówek, jak żyć surrealistycznie, i potem Agnieszka.
To ja bym się obawiała takiego surrealizmu jako projektu na życie.
Nie próbujmy tego w domu, tak po prostu.
No, najlepiej znajoma jest mi biografia Leonor Fini, bo pisałam biografię jej wieloletniego partnera Konstantego Jeleńskiego. Ona była z nim związana, oni prawie zawsze żyli w trójkącie. Nie jest to reguła u surrealistów. To był raczej rzeczywiście projekt na życie, które było artystyczne od początku do końca. I w jej wypadku egotyczne, narcystyczne. To znaczy jej siłą było nastawienie na własną twórczość, na własne ego, na własne przeżycia, które są najważniejsze. Także to jest postać, którą może najlepiej znam. Trudno mi powiedzieć, że najbliższa, bo dla mnie w tym przekonaniu o własnej wielkości i egotyzmie, przetwarzaniu własnego życia, własnego doświadczenia na dzieło sztuki dosyć odpychająca. Ale w jakimś sensie ona żyła, przeżywała życie jako spektakl. Czy zawsze surrealistyczny? Chyba nie. Taki barokowo-eklektyczny. Ale na przykład w klasztorze w Nancy na Korsyce urządzali spektakle. Niektóre z nich były sfilmowane w niesamowitych przebraniach, w ptasich piórach. Ona uwielbiała prowokować, ale jak ona mówiła, to był spektakl samej siebie. Także tutaj nawet jej też niechętny akces do surrealizmu, dlatego że ona nie chciałaby się wpisywać w jakieś wytyczne z manifestu, tylko uprawiała kult jednostki, to znaczy ona jako słońce. No i było to też widać ona i jej dwór, to znaczy właśnie prawie zawsze dwóch mężczyzn, z których jeden był bardziej kochankiem, drugi bardziej przyjacielem. Potrzebowała dworu i absolutnego skupienia na jej osobie.
Mieszka?
No ja, co miałam na ten temat do powiedzenia, to ujęłam to w książce Świat zwariował, poradnik surrealistyczny, jak przeżyć. I tu jest 56 rad, jak wzbić się ponad rzeczywistość. Ta książka zresztą wyszła po słowacku i w tej chwili dosłownie wczoraj wyszła po francusku i będzie towarzyszyła tej wystawie wielkiej właśnie w Centrum Pompidou. I tu jest 56 rad właśnie, jak surrealistycznie mieszkać, jak żyć, jak umierać, jak nie popełniać samobójstwa, jak gotować, co i gdzie pić, jak zmieniać modę i tak dalej. Także 56 rad mogą Państwo wcielić w życie. Zresztą może nawet większą dla mnie przyjemnością niż te wydania obcojęzyczne jest to, że grupa moich sąsiadek, sadybianek, wciela od 2 lat właśnie w życie kolejne rady. Także już była uczta surrealistyczna na naszej uliczce. Było pisanie manifestów, było pisanie automatyczne na maszynach w kawiarni, było przemawianie przez makaron, to nie jest literówka, nie przez mikrofon. Kilka dni temu było rzucanie tortem, bo była to też praktyka surrealistyczna. Tutaj w Polsce tylko z polityków Lech Kaczyński dostał tortem truskawkowym. Także jest to bardzo konkretna propozycja, którą Państwu polecam. Ta książka składa się pierw właśnie z mojej rady, jak wcielić w życie tą konkretną radę, a potem są informacje historyczne, bez naciągania, jak robili surrealiści. I tu są cztery motta, ja tylko chcę przeczytać jedno, bo to jest też odpowiedź na twoje pytanie. To jest Wilhelm Freddy. Surrealizm nie jest ani stylem, ani filozofią, lecz stanem ducha.
Nie, ja nie chcę was popędzać, ale miło, a chciałam zadać na koniec niemiłe pytanie, żeby zepsuć atmosferę i powiedzieć, że książka ma już 40 lat i na pewno ma jakieś wady. Czyżby się w ogóle nie zestarzała? Czy miałaś poczucie, tłumacząc ją, że o Boże, wszystko takie aktualne? Czy jednak byś, Agnieszka, dopisała jej chętnie też ten rozdział stulecie surrealizmu? Dziś patrzymy na to inaczej. Powiedzcie, jak ona się zestarzała?
Znaczy, ona jest świetnie napisana, z prawdziwą pasją, z zaangażowaniem w temat, dosyć literacko opowiedziana. Ja miałam raczej taki problem, to znaczy odrobinę irytowało mnie, była mnie dezynwoltura, z jaką ona została jakby przez samą autorkę, to znaczy zredagowana, ponieważ ona podaje źródła tylko niektórych cytatów, to znaczy ona pisze jak ktoś, kto ma wszystko w głowie i nie odsyła nas do książek, do źródeł. Ja niezbyt to lubię, to znaczy wtedy, kiedy cała książka jest fikcją i wyobraźnią, to niepotrzebne są żadne przepisy, ale kiedy są tylko niektóre, to czuję taki troszeczkę, chciałabym przeprosić za to czytelnika, ale postanowiłam autorki nie poprawiać, bo to jest nie na miejscu. No i na pewno część z tych rzeczy, o których ona pisze, jest już jakby dla nas dosyć, znaczy może nieoczywista, ale nie jest aż tak wielką nowością. Nie jest tak przełomowa i poza tym namnożyło się opracowań ujmujących rolę kobiet w nie w ruchach awangardowych, ale w sztuce. Także po prostu wiemy, że jakby też ton taki, może nie kaznodziejski, ale ton manifestu jest, był potrzebny w tym okresie pionierskim.
Agnieszka.
Te niepełne przypisy to raczej jest wina redakcji, prawda? Bo to redakcja takie rzeczy uzupełnia w tym pierwszym wydaniu. Natomiast ja tutaj powrócę do tej kwestii perspektywy historycznej. To znaczy to, co się w tej chwili tej książce zarzuca w Stanach, to jest to samo, co się zarzuca, i znowu jest to absolutnie rzecz nie do przeforsowania w rozmowach ze studentami, co się zarzuca projektowi rewolucyjnemu Judy Chicago, Uczta Bogiń. Mianowicie, że są to dzieła poświęcone prawie wyłącznie artystkom białym. I ta książka z tego powodu jest w tej chwili bardzo w Stanach krytykowana. To samo właśnie z Ucztą Bogiń, chociaż kiedy Judy Chicago robiła ten projekt, który zresztą został przez konserwatywnych polityków potraktowany jako wywrotowa działalność skierowana w ogóle w niezawisłość Stanów Zjednoczonych, to oczywiście był to projekt bardzo przełamujący fakt, że się w ogóle o kobietach nie mówiło, tak samo jak była przełomowa książka Whitney Chadwick. No i te reakcje myślę, że są właśnie dla nas pewną nauczką, żeby nie no nie czuć się w pozycji oceniania bez brania pod uwagę tego, w jakich okolicznościach i kiedy książki czy dzieła sztuki powstawały. Ja tutaj na samym początku, to może to taka będzie pętelka zamykająca, nawiązałam do tego drugiego przełomu. 90. lata to było odkrycie surrealistek i odkrycie tych bardziej efemerycznych form sztuki. A potem na przełomie 20 i 21 roku odbyła się w Nowym Jorku, w Metropolitan, taka olbrzymia wystawa Surrealism Beyond Borders, czyli ona pokazała, że surrealizm, rzeczywiście no ten historyczny surrealizm, który tutaj dzisiaj obchodzimy stulecie wydania manifestu, się narodził we Francji, ale ten ruch był i jest aktywny i bardzo ciekawy, no w zasadzie na całym świecie, w Egipcie ogromnie ciekawy. I skoro rzeczywiście jest to bardziej stan ducha niż cokolwiek innego, to dlaczego w Chinach czy w państwach afrykańskich ma być mniej interesujący niż w Europie? W cały ruch negritude, czyli właśnie afrosurrealizm, czyli surrealizm afrykański, który jest oczywiście jakoś tam zainspirowany tym francuskim, ale jednak dużo inny, te wpływy europejskie zastąpione afrykańskimi, bardziej mistyczny, on też się w literaturze przejawia, tak no, dla polskiego czytelnika umiłowana Toni Morrison, której się właśnie ukazało nowe tłumaczenie. Czyli, a ponieważ wszystkie odkrycia i w ogóle wszystko się dzieje szybciej, to jestem przekonana, że za chwilę będą nowe przełomy w naszym patrzeniu na surrealizm. Ja na przykład w tej chwili już nie mam wykładów o surrealizmie francuskim, bo myślę, że niewiele studentów by chciało takich wykładów słuchać. No i wszystko się robi coraz bardziej właśnie globalne i niejednoznaczne rasowo, także mówię o surrealizmie. Oczywiście jest to mój wybór subiektywny, ale o surrealizmie w różnych krajach i na różnych kontynentach. No i w tym sensie ta książka jest no, odbiciem tego właśnie feminizmu lat 80., nieco późniejszego niż feminizm Judy Chicago, ale jednak tej właśnie fali no, białego feminizmu.
Nie znaczy, że nie należy jej kupić. Należy ją kupić. Jest to klasyka, trzeba mieć na półce. Pytania z sali. Proszę, nie wziąłem okularów i trochę niedowidzę, więc przybliżę się, żeby wywrzeć presję. O.
Tak, dzień dobry. Tak, ja chciałam jednak, przepraszam, nie mogę sobie darować, ale jesteśmy tutaj otoczeni obrazami Marii Anto, więc chciałam jednak poruszyć wątek Polski. I taka krótka refleksja. Ja akurat widziałam tą wystawę, która w tej chwili jest pokazywana w Centre Pompidou w Paryżu z okazji stulecia surrealizmu. Tam rzeczywiście sporo kobiet. Całkiem widać, że reprezentacja jest znaczna i kuratorzy stanęli na wysokości zadania, natomiast nie ma tam żadnej pracy polskiej. Kiedyś była też bardzo ciekawa wystawa poświęcona wyłącznie kobietom surrealistkom, która się odbywała we Frankfurcie nad Menem. I niestety to był okres pandemii, więc myślę, że ta wystawa troszeczkę, tak jak w wielu innych przypadkach, to był strzał w kolano, ale tam też nie było żadnej Polki. I oczywiście my nie mieliśmy w kraju artystek, które by tworzyły sztukę surrealistyczną akurat w tym okresie, kiedy ten surrealizm był najbardziej intensywny, czyli w okresie, kiedy tworzyła Leonora Carrington i inne artystki. Ale się chciałam zapytać tutaj pań, jak postrzegacie właśnie polską sztukę surrealistyczną, mówię o kobietach wyłącznie, na tle tych artystek, które są przedstawione w tej książce, bo tutaj mamy Marię Anto, ale no też Erna Rosenstein, tak, Anna Guntner, też trochę mieliśmy tych surrealistek, więc jestem bardzo ciekawa. Jak pani postrzegacie ten no polski
jeszcze,
surrealizm
jeszcze
kobiecy?
Jest wybitna malarka sielska, w tej chwili mi imię uciekło. Erna Rosenstein, no na pewno, ale myślę, że właśnie sztuka Erny Rosenstein jest świetnym przykładem tych podobieństw i różnic pomiędzy surrealizmem, no właśnie, no możemy nawet mówić kobiecym zachodnim i polskim. Lepsza od tej wystawy, którą pani widziała w Paryżu, była wystawa wiosną w Brukseli. To był Historia nie do śmiechu, surrealizm belgijski. I o ile ta wystawa w Beaubourgu no, nic specjalnie nowego nie wnosi, chociaż dobrze jest czasami przedmioty surrealistyczne ze wszystkich stron obejrzeć, to tamta była rzeczywiście rewelacyjna. I ja odkryłam tam właśnie Belgijki, których nie znałam. I jedna z nich miała taki swój leitmotiv. Dziewczynki ubrane tak trochę na wiktoriański sposób grają zamiast w piłkę w głowę. Rzucają sobie pięknie ufrezowaną głową. I oczywiście natychmiast sobie pomyślałam o obrazach Erny Rosenstein, której nie wiem na ile państwo znają jej historię. Ona podczas wojny jechała z rodzicami pociągiem i zostali zwabieni przez polskiego szmalcownika, który im powiedział, że im zapewni schronienie. Wysiedli z nim z pociągu, znaleźli się w lesie, w letnim, nocnym lesie, gdzie tenże facet zagroził im nożem. Ernę związał, a rodziców jej zabił. Plan był, że potem zgwałci tą młodszą. Erna uciekła, ale następnego dnia znalazła odcięte głowy rodziców. I ten temat powracał w jej obrazach, które są no niewątpliwie obrazami nierealistycznymi. Także głowy mamy i taty unoszące się właśnie nad korpusem.
Motyw jej twórczości bardzo często.
No i pomyślałam sobie, że to jest właśnie ta różnica pomiędzy tym surrealizmem zachodnim i tutejszym, że tam jest to jakaś no, taka perwersyjna zabawa, a tutaj jest ucieczka do czegoś, co można nazwać surrealizmem w obliczu wydarzeń, które są niemożliwe do objęcia realistycznym
kontekst
opisem.
Historyczny nasz tutaj.
No, a poza tym jej przedmioty oczywiście są absolutnie wspaniałe i no ale tak jak tutaj na początku powiedziałam, że w Polsce tego surrealizmu jako ruchu nie było oprócz Stowarzyszenia Artes we Lwowie, dlatego że surrealizm się zrodził jako ten bunt przeciwko potworowi o trzech głowach, odpowiedzialnemu za pierwszą wojnę, tą największą rzeź, czyli państwo, religia i rodzina. No a myśmy dopiero odzyskali niepodległość, więc oczywiście kpiny z munduru i kpiny z państwa były, no, nie były tutaj atrakcyjnym tematem. Ale byli niezależni artyści właśnie jak Erna i tutaj jeszcze kilka osób można byłoby dodać.
Dziękuję.
Jeszcze ostatnia taka dopowiedź, że często jest przywoływane to zdanie Kantora, że w Polsce nie było surrealizmu, bo był katolicyzm. Co, no z czym ja się nie zgadzam, bo jednak surrealizm między innymi się zrodził jako opozycja do bardzo silnego kościoła. I we Francji w 20 latach no, kościół był ogromnie silny. Surrealizm zakwitł w Meksyku, w Hiszpanii, no, czyli w krajach głęboko katolickich. Także wierzę, że tutaj ta rola kościoła miała rolę niewielką, a głównym powodem było właśnie odzyskanie niepodległości w 18 roku.
Nie mam do was pytań. Pytam, czy mogę mieć jakiś komentarz swój do tego, co żeście powiedziały, bo nasunęło mi się parę myśli, nawet polemicznych. Po pierwsze, pamiętajmy jednak o datach. Surrealizm i Dada rodzą się w Cabaret Voltaire i to jest produkt no, tego, że artyści uciekają przed poborem do wojska, uciekają z różnych krajów do neutralnej Szwajcarii. I są to w większości radykalni artyści, lewicowi, komunistyczni ateiści. Więc to po pierwsze. Ten sen to nie jest tylko sen erotyczny, to jest również sen innego rodzaju. A jest to na pewno ruch obrazobórczy. który potem się przenosi za sprawą Duchampa do Ameryki. I to się przenosi już bardzo wcześnie. Więc jednak są rzeczy, które są pierwszorzędne, co Agnieszka próbowała podkreślić, i są rzeczy, które są drugorzędne. Bez wątpienia w ruchu surrealistycznym kobiety odgrywają rolę drugorzędną. Są młodsze, przychodzą później i rozwijają ten jakby wątki we własnym zakresie, mówiąc o swojej własnej kondycji, która jest wtedy jeszcze bardzo różna od kondycji mężczyzn. I to jest to, co dzisiaj nas podnieca. Lecz w pewnym sensie mnie to nie podnieca, bo kondycja ich jest marna. Wśród artystów jest olbrzymia do dziś i była w czasie moich studiów, jest zawsze walka o prymat artystów jak psów. Więc oni są bardzo świadomi tego, że trzeba walczyć o swoje i że trzeba wykasować i odstawić trochę na bok kobiety. I robią tak do dziś, a kobiety dają się częściowo odstawić na bok. Wtedy właśnie, że są młodsze i zakochane i tak dalej, i tak dalej. Powiem, że jak wstąpiłam tutaj na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1964 roku, dałam sobie harcerskie słowo honoru, że ja się tutaj w nikim nie zakocham, ani w profesorze, ani w studencie, bo to będzie mój koniec. Więc i to miałam dopiero 18 lat, ale to jednak w krótkim czasie stało się dla mnie wyraźne. Teraz, kiedyś miałam taką debatę z Lindą Nochlin i była to też moja wewnętrzna debata z Simone de Beauvoir, że nie mamy dobrych artystek. Ja powiedziałam, Linda, czy jesteś pewna? My tak mało wiemy w ogóle o artystach. Artystki wszystkie zostały przyćmione. Otóż dzisiaj pojawia się coraz więcej artystek, bardzo ciekawych i bardzo wybitnych. Piszą o nich na szczęście również mężczyźni, a nie tylko kobiety, którzy się w nie jakoś wczuwają. Często są to rzeczywiście też historycy sztuki, jacyś właśnie niebinarni, którzy jakoś znajdują tą inność, znajdują. Polecam książkę historyka sztuki z Krakowa, Piotra Oczko, o kobietach, odpoczynając od Sofonisby Anguissoli poprzez tam znane i mniej znane kobiety. Ale chcę też dodać, że nigdy nie odkrywaliśmy tak wielu nowych rzeczy jak dziś. Odkrywamy również artystów kompletnie zapomnianych. Że na przykład podam wam taki artysta, który się nazywa prawie jak Vermeer, ale się nazywa Jacobus Wren. To jest artysta z epoki Vermeera, którego pierwsza retrospektywa była w Paryżu 2 lata temu. To jest taki Vermeer dla biednych, dla ubogich, być może jakieś nieślubne dziecko. Wszystko jest ciemne, nie ma w ogóle światła. Niebo jest zawsze szare, to jest zaprzeczenie tego światła, które ma w sobie Vermeer. Tam jest świat szary, świat tych, ten daleki świat cienia, daleki od słońca. Więc jest rzeczywiście, my mało ciągle wiemy. I teraz ukazuje się obraz zupełnie inny. Kobiety dawno wybitne, które były znacznie bardziej świadome i swojej sytuacji, ciekawe świata, o awanturniczych życiorysach, znacznie, moim zdaniem, pod każdym względem bardziej wybitne od Eleonory Finitu, się zgadzam z Anią, artystki bardzo średniej i zakrawającej o kicz, która wychodzi na właśnie dlatego, że kiczu jest mnóstwo w takiej kulturze, no nie wiem jak ją nazwiemy, popularnej czy jakkolwiek ją. Kultura popularna też ma swój urok, lecz ja już wolę urok kultury popularnej niż Eleonory Fini, szczerze mówiąc. I nie dlatego, że była egotystką, była bardzo słabą malarką, czerpiącą garściami z rozmaitych jakichś stereotypów, femme fatale i tak dalej. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, że stereotyp to nie jest tylko te wszystkie konwencje, które znamy. Sen jest również stereotypowy, uczucia są stereotypowe. Odrzucając jedno, ląduje się w drugim stereotypie. Więc dzisiaj naprawdę postarajmy się odkryć artystki przeszłości, których jest znacznie więcej i to są postaci na moje oko stokrotnie bardziej wybitne od surrealistek. Dziękuję bardzo.
Nie mam okularów, ale po głosie bym powiedziała, że to była Ewa Kujeluk. A ponieważ Tama z opowiadaniem o innych książkach się otworzyła, już słyszałam oczko, to powiem, że jutro mogę powiedzieć, zareklamować, jutro otwarcie wystawy Ewy Kujeluk na Pradze. Teraz proszę podpowiedź, gdzie? W Galerii Stalowa. I też jest katalog, a wcześniej, mogę też powiedzieć, tak mówiła Sylwia Ziętek, która jak mało kto zrobiła w Polsce dla nieobecnych artystek i również polecam jej książki. Myślę, że możemy jeszcze, może jedno pytanie lub refleksję? Zapraszam. Albo nawet i ze dwa.
Dobry wieczór. Ja chciałem bardzo podziękować za to, co się wydarzyło do tego momentu. I tak nawiązując do tego, o czym Pani Ewa Kujeluk wspomniała, to chciałem tu tak trochę zaryzykować takie mini pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, poprosić w zasadzie o kilka słów o takiej postaci Elsa Freytag von Loringhoffen. I po prostu, bo wydaje mi się, że to jest osoba, która właśnie w pewien sposób byłaby bardzo dobrą odpowiedzią do tego, co zaproponowała pani Ewa Kujeluk. Dziękuję.
No to jest słynna baronesa, o której ostatnio jest głośno, ale jest to też jedno z tych tak zwanych odkryć. Baronesa była artystką totalną. Działała głównie w Nowym Jorku. Jej tytuł arystokratyczny pochodził z małżeństwa z baronem, który szczęśliwie szybko zginął w czasie I wojny i baronessa była osobą niezależną, ale biedną. I porównanie, bo tutaj ciągle to porównanie męskie, żeńskie się nam pojawia, ale ona jest rzeczywiście znakomitym przykładem różnicy, jak artystki i artyści surrealistyczni, przedtem dadaistyczni, się od siebie różnili. Ona była takim wcieleniem osoby, dla której sztuka absolutnie się równała życiu. Była postacią ogromnie ekscentryczną, począwszy od wyglądu, kiedy chodziła po Piątej Alei z ogoloną głową, czasami pomalowaną na żółto, ze znaczkami przyczepionymi na policzka, z biżuterią. Zresztą potem Erna Rosenstein też robiła własną biżuterię, czasami z zębów Artura Sandauera, swojego męża, i z dumą o tym opowiadała, więc baronessa używała właśnie przedmiotów znalezionych, czy zmieniała ich funkcję, więc miała na przykład kolczyki z zaparzaczek do herbaty. Lubiła się ubierać na czarno, często w suknie wykradane z domów pogrzebowych. Lubiła się nago kąpać w fontannach. Była wielokrotnie aresztowana, ale zwykle udawało jej się uciec ku niememu podziwowi funkcjonariuszy. Uważała, że kobiety mają takie same prawo do seksu jak mężczyźni i żądała seksu od Duchampa i od Carlosa Williamsa, którzy z przerażeniem uciekali. Miała związki lesbijskie z Diurnią Barnes na przykład. Była bardzo związana z kręgiem wydawczyń Ulyssesa Joyce'a. Tak jak powiedziałam, zwykle nie miała pieniędzy, więc pozowała nago. Jest takie na przykład Manereja znane zdjęcie, gdzie jest tutaj korpus kobiety z zasłoniętą głową. To jest właśnie baronesa. Często cytowany właśnie w książkach o tym, jak dadaizm potem się zaczynał przeradzać w surrealizm, to jest list, w którym Man Ray pisze do Duchampa, że dadaizm nie ma szans w Nowym Jorku, bo cały Nowy Jork jest dada. I właśnie na górze listu jest zdjęcie nagiej baronesy i jej ciało tak geometrycznie tworzy literę A w Dada. Ona robiła bardzo ciekawe zdjęcia, autoportrety takie trochę potem jak Cindy Sherman, no też Ewo trochę o twoich autoportretach myślałam zawsze widząc zdjęcia baronesy, tym bardziej, że obie te autoportrety robicie fotograficzne w pracowniach w stosunku... No ja wiem, była długo, a ty... Ja o tym nie, ja tutaj niczego nie sugeruję, tylko mówię, że jest, macie jakiś związek dusz. No a w tej chwili najsłynniejsza może rzecz dotycząca baronesy związana jest ze słynnym urnałem Duchampa, czyli z fontanną. Jak Państwo może pamiętają, to jest przedmiot, na którym Duchamp napisał Hermat i jest to na zwykły urynał, który on wystawił na wystawie, gdzie zresztą sam był w komitecie przyjmującym pracę i była zasada, że każdy, kto jakąś tam sumę uiści, ma prawo wystawić co chce. Urynał został odrzucony. Duchamp wystąpił w ramach protestu z tego komitetu. Natomiast teraz zostały właśnie w tych, ponieważ badania nad baronessą bardzo się ostatnio rozwinęły, więc został opublikowany list Duchampa do jego siostry, w którym on pisze, że urynał dostał od kogoś, kogo zna z Filadelfii, a baronessa rzeczywiście w Filadelfii mieszkała. I w tej chwili coraz częściej się uważa, że urynał był naprawdę wymysłem baronessy, a nie Duchampa. Tym bardziej, że w tym samym czasie ona wystawiła taką pracę pod tytułem Bóg i Bóg jest jakąś częścią hydrauliczną, taka rura tam też pewnie gdzieś w sedesie na dole. I jeszcze może porównując właśnie jej sztukę ze sztuką na przykład Manareya. Oni obydwoje zrobili coś, co no, jest chyba jednak bardziej przedmiotem niż rzeźbą, pod tytułem Wieżowce, Nowy Jork. I Man Ray wykorzystał część żelazną, jakąś, nie wiem do czego ona służyła, ale w każdym razie jest to tak przez niego postawiona pod takim kątem, że rzeczywiście sugeruje tą taką czystość i gwałtowność linii nowojorskich wieżowców. A baronessa znalazła kawałek drzewa takiego wyszlifowanego chyba przez wodę i też to postawiła na takiej podpórce i też dała właśnie tytuł Nowy Jork. Więc są to dwie myślenie podobne, prawda, że żadne z nich nie samo nie rzeźbi, tylko znajduje przedmiot. Man Ray wyprodukowany masowo, a ona przedmiot znaleziony, ale efekt zupełnie, zupełnie odmienny. No i jak to się zdarza artystom totalnym, umarła baronesa w dosyć młodym wieku i do tej pory nie wiadomo, czy to było samobójstwo, czy nieszczęśliwy wypadek ulatniającego się gazu. I tutaj to porównanie z Duchampem, ponieważ ona jeszcze też zrobiła bardzo zabawny taki przedmiot, portret Duchampa, z kieliszka wychodzą tam takie pióra. No, także to porównanie jest dosyć wiele mówiące, że Duchamp, który koniec końców no, grał w szachy i bardzo dobrze się życiowo, finansowo urządził, no a ona umiera w mieszkaniu, gdzie hodowała kanarki, szczury, zresztą często chodziła z taką tutaj klatką z kanarkami w środku. No i to totalne oddanie życiu jako sztuka no, skończyło się wczesną śmiercią.
No to tyle.
Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Mamy jeszcze czas? Możemy jeszcze? Możemy. Nadal niestety nic nie widzę, ale teraz nie wiem, czy nie widzę, bo nie ma. Bo jeśli nie ma pytań i nie ma refleksji, nie ma zastrzeżeń na przykład też, to będziemy kończyć i poproszę Państwa, przypomnę, że spotkaliśmy się, by świętować książkę artystki surrealizm Whitney Chadwick w tłumaczeniu Anny Arno. I dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Anna Arno, Agnieszka Taborska, proszę o brawa. A, Paulina Reiter.
We Francji tłumacze i tłumaczki podpisują książki.